Sportowa Arena.
7 minut po godzinie 21. Sportowa Arena na antenie Radia Poznań. Program realizuje Rafał Polacki, przed mikrofonem Grzegorz Hałasik. Dobry wieczór. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj piłka nożna ekstraklasowa i Warta Poznań, która, co tu dużo mówić, jest jednym z objawień tego sezonu piłkarskiej ekstraklasy. Dokładnie rok temu trenerem Warty został Dawid Szulczek, więc dzisiaj niejako zdmuchujemy świeczkę z tortu na ten roczek, panie trenerze, i witamy bardzo serdecznie w naszym studiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa.
Jest i kapitan zespołu, który już ponad 100 meczów rozegrał w poznańskiej Warcie. Ten jubileusz świętował w tym sezonie całkiem niedawno. Grał już w Warcie pierwszoligowej, wywalczył awans do ekstraklasy i gra w ekstraklasie. W ostatnich meczach kapitan zespołu Mateusz Kupczak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Bezpieczny środek tabeli. 11 punktów przewagi nad strefą spadkową, 2 punkty straty do miejsc pucharowych. Panie trenerze, co my mamy o tej tabeli myśleć i o tym miejscu Warty Poznań?
Na pewno po 16 kolejkach nie trzeba jakoś specjalnie się nad tym głowić, bo więcej meczów jeszcze przed nami niż za nami. Myślę, że tabela jest ważna dopiero w maju. Teraz trzeba zdobywać punkty, żeby się utrzymać w tym sezonie. Myślę, że trzeba mieć 40-42 bliżej tego przedziału, bo w dole są drużyny bardzo mocne, które wiosną mogą punktować. A jak widać po liczbie zdobytych przez nas punktów, do 40-42 jeszcze sporo brakuje.
16-18 tak mniej więcej.
Dokładnie, więc jeszcze długa droga przed nami.
Ale i tak jesteście za połową, jakby nie patrzeć, jeżeli już trzymamy się tej matematyki tabelarycznej.
Jesteśmy za połową głównie dlatego, że najważniejsi piłkarze nie odnosili jakichś dużych urazów, a jak już ktoś ważny z drużyny odnosił uraz, to akurat na tej pozycji mamy solidnego zmiennika, więc dobrze się to wszystko ułożyło, ale sezon jest długi, są pauzy za kartki, jeszcze jest okres przygotowawczy zimowy, różnie się to może toczyć wiosną, na pewno nie chcemy powtórzyć tego scenariusza, który dotknął Wisłę Kraków i Stal Mielec w zeszłej rundzie wiosennej, bo wiemy, że one zdobyły wtedy, te dwa kluby zdobyły bardzo mało punktów.
Kapitan zespołu w ostatnich meczach Mateusz Kupczak, właściwie ponowię to pytanie, bo czasami spojrzenie trenera może różnić się od spojrzenia zawodnika. Nie słyszał, co mówi trener, to co o tej tabeli myśleć?
Nie, no na pewno jest to dla nas w tym momencie komfortowa sytuacja. Zapaliśmy też fajną passę. Ostatnio dwie wygrane na wyjazdach i na pewno też szybko w tej tabeli poskoczyliśmy do góry. Ale tak jak tutaj trener właśnie wcześniej powiedział, że trzeba dalej punktować i tych punktów jeszcze troszkę nazbierać. Dlatego w tym momencie na razie jesteśmy zadowoleni, ale spokojnie patrzymy w przyszłość i na pewno ta druga runda też na pewno będzie kluczowa.
A przypomnijmy sobie pierwszy sezon Warty Poznań w Ekstraklasie, jeszcze pod wodzą trenera Piotra Tworka. To zima na pograniczu strefy spadkowej i tej strefy bezpiecznej, chociaż wtedy było wiadomo, że właściwie tylko jedna drużyna spadnie, więc to powiedzmy w miarę było bezpiecznie, ale nisko w tabeli. W zeszłym roku to było bardzo blisko dna i właściwie byliście głównym kandydatem do spadku. Już zima pod wodzą trenera Szulczka, który właśnie pod koniec rundy przejął zespół. No i teraz jest zupełnie, zupełnie inaczej. No to jak porównuje się czasami to, jak to było wtedy, że co teraz jest lepiej, co wtedy było gorzej?
No tak, po czasie możemy teraz porównywać. Wiadomo, że te dwa poprzednie sezony były na tym etapie rozgrywek dla nas trudniejsze i tych punktów chcielibyśmy mieć więcej. No w tym sezonie tak pracujemy na to, żeby te punkty systematycznie zdobywać i gdzieś tam w tej tabeli piąć się tak wysoko jak się da. No cieszymy się z tego, że po prostu ten sezon teraz taką mamy zdobycz punktową i no jesteśmy jakby pozytywnie, patrzymy w przyszłość na tą drugą rundę, bo skoro udało nam się teraz tyle zebrać, to tylko i wyłącznie możemy, można powiedzieć, z taką podniesioną głową podchodzić do tej drugiej rundy.
A było nerwowo po pierwszych spotkaniach, gdy rozpoczęliście z fatalnym bilansem, bez strzelonego gola, straconych dużo goli, bo Wisła Płock przecież przetrzepała wam skórę, rozpoczęliście od porażki w Częstochowie. Było nerwowo, czy jednak był spokój?
Myślę, że było na pewno trochę nerwowo. Wiadomo, że jak się słabiej zaczyna, to w głowie może się coś pojawić takiego, że czy to idzie w dobrym kierunku. Sam też po meczu z Rakowem przytrafiła mi się kontuzja i miałem jakieś takie najczarniejsze myśli, jak to może wyglądać dalej, bo wiedziałem, że mogę wypaść na dłuższy czas. No ale czas pokazał, że gdzieś tam otrząsnęliśmy się po tym początku i w miarę upływu sezonu pieliśmy się i zdobywaliśmy te punkty w miarę systematycznie, a teraz możemy powiedzieć, że, no, że wyszło dobrze, że po takim trudnym początku gdzieś teraz mamy tych punktów więcej i możemy być troszkę spokojniejsi, ale na pewno początek nie był łatwy.
A pan trener był nerwowy na początku sezonu?
Wiedziałem, że z biegiem czasu będzie nasza gra wyglądać coraz lepiej. Jedyne, o co byłem nerwowy, to że tak późno robimy transfery. Uważam, że Miguel czy Żurawski powinni do nas dołączyć wcześniej, tym bardziej, że te tematy omawialiśmy już przed rozpoczęciem obozu przygotowawczego. Natomiast samo to, jak pracujemy, wiedziałem, że też przyjdą mecze z rywalami, którzy nie są tak mocni jak Raków czy ta Wisła Płock z Lipca, bo Wisła Płock z Lipca była piekielnie mocna. I myślę, że na potwierdzenie moich słów wystarczy spojrzeć, kto strzelił gola i kto grał w meczu z Miedzią. Powrót Adama Zrelaka, gol Macieja Żurawskiego. Już w drugiej połowie mieliśmy na ławce Miguela Luisa, więc no, ta jakość naszej drużyny wzrosła.
Tym bardziej, że punkty z drużyną, która też miała walczyć i walczyć pewnie będzie nadal o utrzymanie, zawsze takie punkty są cenniejsze pewnie, panie trenerze.
Zdecydowanie mecz z Miedzią i Koroną to były dwa najważniejsze spotkania, jeśli chodzi o wejście w sezon, bo zdobyć 6 punktów z tymi dwoma drużynami na tym etapie było kluczowe.
13 minut po godzinie 21. Jeżeli państwo macie jakieś pytania do naszych gości w studiu, przypomnę, trener Wart Dawid Szulczak i kapitan zespołu Mateusz Kupczak, to jak najbardziej można się włączyć do naszej rozmowy. 61 8 654 654 to jest numer telefonu do naszego studia, więc jeżeli są pytania, to zapraszamy do czynnego udziału, a my tutaj w studiu cały czas będziemy opowiadali o tym, co wydarzyło się w drużynie Zielonych w tym sezonie. A dzwoni telefon, to odbierze w takim razie, to proszę założyć słuchawki i mamy pierwsze pytanie od naszego słuchacza. Dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór. Witam serdecznie pana Grzegorza, redaktora, i pana trenera, i kapitana Warty. Witam serdecznie. No, gratuluję przede wszystkim na początku tak dobrego wyniku, jaki jest. No, w tej chwili w tabeli, no wiadomo, o co Warta gra, o spokojne utrzymanie, ja bym powiedział, że nawet wyżej, o spokojny środek tabeli. No wiadomo, no lec to jest lec, ale no dobra. Ale przede wszystkim mam trzy pytania. Znaczy chodzi mi o to po prostu, czy jest to jeszcze kiedyś możliwe, że Warta zagra w Poznaniu, nie wiem, w tym słynnym ogródku, czy tam, czy co z tym stadionem tam się dzieje? Wiem, że od miasta nie otrzymaliście, że tak powiem.
Panie Rafale, akurat mamy dzisiaj, przepraszam, że przerwę stronę sportową.
Funduszu Europejskiej może być. Dobra, i drugie moje pytanie, czy, no nie wiem, będą może jakieś tam wzmocnienia, czy, no tak by mi się wydawało, że coś by można wzmocnić, że tak powiem. No i trzecie pytanie, no jak wygląda sytuacja finansowa, no to pan piłkarz może nie powie, ale pan trener, nie wiem, czy jest okej, czy jest wszystko na czas spłacone, że tak powiem.
Zanotowaliśmy.
Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, panie Rafale, pytania są zanotowane, a dzwoni kolejny słuchacz, to też rundę pytań w takim razie zrobimy. Dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór, witam serdecznie. Z tej strony Patryk Duda, dzwonię akurat z Opalenicy. Mam takie pytanko do pana trenera i tak dalej, bo ja patrzę bardziej na tabelę względem rocznym, od kiedy pan Dawid pracuje w klubie, i to jest 6 wynik w lidze, więc myślę, że tym bardziej należy się sugerować. Gdzieś to jest 1,5 ponad punktu na mecz, także myślę, że to jest naprawdę z Wartą Poznań lepiej niż przyzwoity wynik, więc myślę, że pan trener może być też zadowolony. Ale mam takie pytanie troszeczkę z innej paczki, bo sądzę, że ostatnio pan trener gdzieś tam był w Lidze Pro Ekstra, więc trochę już się udzielał i na pewne rzeczy odpowiedział, ale bardziej mnie zastanawia, bo ostatnio w Lidze Plus Ekstra właśnie trener mówił o Łukaszu Trauce, czy była opcja zatrzymać Łukasza gdzieś tam, powiedzmy, ale w roli w sztabie szkoleniowym, bo wiemy, że działam jakieś rozmowy może i trwały, i tak mnie zastanawiało, że jeżeli może nie jako piłkarz, to może gdzieś w roli właśnie sztabu szkoleniowego. I jeszcze takie ostatnie moje pytanie z mojej strony. Jak wielkim problemem dla trenera i graczy, powiedzmy, do składu z miejsc 18-19 jest gdzieś ten brak drużyny rezerw, który, nie wiem, czy jesteśmy jedyną drużyną chyba w Ekstraklasie, która nie posiada gdzieś tam czynnej drużyny rezerw i często gdzieś spada krytyka na tych zawodników, którzy powiedzmy wchodzą w rotacji w zastępstwie dla pewnych piłkarzy, a oni tak naprawdę rozegrali, nie wiem, kilka sparingów z Polonią Środa czy z Śląskiem 2 Wrocław i tego ogrania, obycia meczowego nie mają i to niestety potem widać w spotkaniach, gdy wchodzą na boisko.
Dziękujemy bardzo za tę serię pytań. To panie trenerze, panie kapitanie, od tyłu trochę rozpoczniemy. Bez tych rezerw Warta przydałyby się?
Myślę, że nie mamy takiego łącznika pomiędzy najstarszymi juniorami a pierwszą drużyną. Tak naprawdę brakuje nam drużyny rezerw i najstarszej celiotki. Natomiast no my wiedząc o tym, że jest taka sytuacja w klubie, przygotowujemy plan, jak temu zaradzić, dlatego poza tym okresem przygotowawczym gramy również mecze kontrolne. Graliśmy z rezerwami Śląska, z Polonią Środa, graliśmy z Pogonią Szczecin i dodatkowo robimy dwa treningi wyrównawcze po meczu, więc zawodnicy, którzy nie grają, jeśli chodzi o aspekt motoryczny, wykonują cięższą pracę niż piłkarze, którzy występują w meczu. Natomiast jeśli chodzi o aspekt piłkarki, jest to tylko kwestia przestrzeni, bo oni również grają, ale na mniejszej przestrzeni, bo jest nas mniej. I muszą sobie radzić i przepalać, można tak powiedzieć w cudzysłowie, w tych meczach sparingowych, które się odbywają z częstotliwością raz na miesiąc. Licząc okres przygotowawczy oraz te sparingi, które gramy w trakcie rundy, w skali jednego roku ma wychodzić około 16-20 takich spotkań, no i staramy się tego planu trzymać.
A będzie pan optował, żeby w kolejnym sezonie powołać drużynę rezerw? Bo zdaje się, że można by do czwartej ligi taką drużynę ewentualnie dokoptować. Były całkiem niedawno, jeszcze zanim pan został trenerem Warty.
Rozmawialiśmy w klubie na ten temat. Prawdopodobnie nie odbędzie się to jeszcze w przyszłym sezonie, ale jest taki pomysł, aby od lipca 2024 reaktywować drużynę rezerw. Sytuacja w klubie też będzie bardziej ustabilizowana, ponieważ też mamy trochę dziurę w takich rocznikach 18-19 latków.
Chciałem zapytać, czy miałby kto grać w takich rezerwach właśnie?
Dlatego właśnie czekamy, aż rocznik 2005-2006 trochę podrośnie. Ten przyszły sezon mogą grać jeszcze w celiotce. Najlepszych możemy wypożyczyć do trzeciej ligi, więc idealnie w lipcu 2024 reaktywacja drużyny rezerw. Jak najbardziej wtedy jest to dobry pomysł.
Inna sprawa, że jeśli chodzi o zejścia piłkarzy, którzy częściej grają w pierwszym zespole do rezerw, no to są pewne ograniczenia meczowe, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś będzie często grał w ekstraklasie, wierzymy, że Warta cały czas w niej będzie, no to też tych rezerw tak dużo nie będzie potrzebował. Zdaje się, jest granica 5 meczów bodajże, która pozwala ewentualnie zawodnika wycofać jeszcze do rezerw.
Tak, natomiast zawodnicy w wieku młodzieżowym mogą bez ograniczeń schodzić, biorąc pod uwagę, jaką filozofię ma klub, to tych seniorów nie mamy aż tylu, a jeśli chodzi o zawodników młodzieżowych, to z niczym by nie kolidowało. Tak na przykład Wiktor Pleśnierowicz czy Mikołaj Rakowski teraz grają mniej, grają w meczach kontrolnych. O ile Szymon Sarbinowski może grać jeszcze w drużynie juniorów, o tyle oni nie mają już tej możliwości i na pewno tych minut im brakuje i na pewno byłoby im łatwiej później wchodzić na mecze w Ekstraklasie, gdyby taka drużyna rezerw była. Natomiast no, jesteśmy na to gotowi i skupiamy się na tym, że co my możemy zrobić jako sztab, żeby ich dobrze przygotować do meczu, więc robimy treningi wyrównawcze, załatwiamy mecze kontrolne i staramy się utrzymywać ich w jak najlepszej dyspozycji.
Zagadnienie mamy zanotowane, ale skoro telefon dzwoni, a słuchacz nasz pan, a kibiców Warty jak widać nie brakuje, no to zbieramy kolejne pytania. Dobry wieczór.
Kibic z ruchu Chorzów, notabene były sąsiad Dawida Kulczka, pamiętając czasy Dawida od Bajtla, że tak powiem.
No ze Śląska zapytam, telefon mamy, tak?
I zapytam Dawida. Dawid, czy pamiętasz, jak zaczynałeś karierę, będąc z tym ojcem na meczu Odry Wodzicza? Czy już wtedy miałeś takie plany zostania trenerem?
Dziękujemy bardzo za telefon z Górnego Śląska, z matecznika trenera Dawida Szulczka. Rok temu trener Dawid Szulczek, tuż po objęciu funkcji szkoleniowca Warty Poznań, był naszym gościem i tę historię opowiedział. Panie trenerze, tak w skrócie, była kariera piłkarska, szybko zakończona i szybko sfokusował się pan w stronę pracy szkoleniowej. Tak pamiętam z grubsza.
karierę piłkarską miał Łukasz Trałka i na przykład Mateusz Kupczak. U mnie nawet trudno nazwać to przygodą. Oczywiście pozdrawiam pana Ryszarda, pamiętam doskonale z lat młodzieńczych mojego sąsiada. Nie, w wieku 7 lat nie myślałem o tym, że będę trenerem, raczej chciałem być piłkarzem. Natomiast już w czasach późnej szkoły podstawowej pamiętam, że rzeczywiście mieliśmy powiedzieć, co będziemy robić w przyszłości. Napisałem dwie rzeczy, że najpierw będę piłkarzem, a potem trenerem. Jednej nie udało się zrealizować, więc zabrałem się szybciej za drugą.
Było pytanie o Łukasza Trałkę, to teraz tak przeskoczę do Mateusza Kupczaka, pewnie jeden z lepszych piłkarzy, z jakim się grało na boisku, szczególnie, że dosyć blisko zawsze siebie graliście na boisku, jeśli chodzi o pozycję.
Tak, myślę, że tak, że Łukasz był tym zawodnikiem jednym z lepszych, z którym gdzieś tam miałem przyjemność raz, że rywalizować, dwa później teraz warcie niedawno grać w środku pola. No tak, można było się dużo od Łukasza nauczyć i już to podkreślałem wiele razy, nie tylko na boisku, ale i poza boiskiem, bo to była taka wartość dodana, jak też nieraz trener wspominał i w szatni, i gdzieś tam właśnie podpowiedzią, czy tym takim swoim doświadczeniem piłkarskim i życiowym. No fajnie było spędzić ten czas z Łukaszem i poznać go. Na pewno cenne doświadczenie.
Jakikolwiek temat Łukasza Trałki w Warcie Poznań był, czy nie? Bo już chyba tam z Lechem był dogadany, jak już kończył karierę w Warcie Poznań.
Rozmawiałem kilkukrotnie z Łukaszem, natomiast nie chciałem, żeby odbierał to jako, że go mocno naciskamy. Był plan, żeby kupić kajdanki i go przykuć do kaloryfera, ale oczywiście mówię tutaj z żartem, ale no Łukasz po prostu uznał, że już pewien etap w jego życiu się kończy. My to uszanowaliśmy, parę razy próbowaliśmy rozmawiać z nim, czy może ten etap nie powinien się zakończyć za rok, ale...
A jako trenera, jak coś takiego, taki temat był w ogóle? Bo o to też nasz słuchacz bardziej pytał już.
Rozmawialiśmy wcześniej, jak Adam Szała odchodził. Natomiast Łukasz wtedy jeszcze grał i miał skupić się na grze, na tym, żeby nam pomóc w utrzymaniu boiskowo, ale też raczej nie czuł się jakoś specjalnie w tej roli, raczej szedł w kierunku trochę innym. I myślę, że teraz się coraz bardziej odnajduje w nowej roli, tym bardziej, że miałem okazję z nim jakiś czas temu spotkać się na kawie i widać było u niego dużo chęci i zapału do tej nowej części jego życia.
Tam powiedział właśnie we wspomnianej lidze plus ekstra, zdaje się, jedno zdanie, że chyba więcej się pan nauczył od Łukasza Trałki niż Łukasz Trałka od pana, ale to tyle meczów w Ekstraklasie, to trudno nie czerpać wiedzy od takiego zawodnika.
Nie, no zdecydowanie. Ogromne doświadczenie. Przede wszystkim Łukasz pracował z wieloma trenerami, pracował z najlepszymi trenerami w naszym kraju, więc mnóstwo anegdot, opowieści, rad. Dla mnie to był rok, w którym bardzo dużo się nauczyłem i myślę, że Łukasz dołożył do tego ogromną cegłę.
Przytoczył nasz słuchacz roczną tabelę. Faktycznie Warta jest wtedy na szóstym miejscu. To jest ta tabela od momentu, kiedy pan objął poznańską Wartę. Powiem tak, fajnie się taką tabelę czyta i dla poprawy humoru, i powiedzmy dla wzmocnienia takiej własnej wartości, ale punkty daje tabela aktualna, powiedzmy sobie szczerze. Chyba jednak jest ważniejsza.
Tak, zdecydowanie. Oczywiście też patrzymy na to, jak wygląda tabela za rok kalendarzowy, jak wygląda taki trend regularności w punktowaniu, o czym mówił już też Mateusz wcześniej. Natomiast no to, co jest tu i teraz najważniejsze, tak naprawdę na teraz dla mnie najważniejsze jest to, jak będziemy wyglądać i grać w meczu ze Stalą po to, żeby zdobyć 3 punkty. Ale myślę, że te pochwały, które jeden ze słuchaczy mówił, to ja bym też nie przeceniał roli trenerów, bo umówmy się, że jeżeli mnie nie będzie przez jakiś czas, ale wszyscy zawodnicy będą zdrowi, to Kupczak, Zrelak, Kopczyński, oni sobie bez mnie poradzą. A jak ja będę zdrowy, a nie będzie Kupczaka, Zrelaka, Kopczyńskiego i jeszcze 2-3, to ja sobie nie poradzę, więc nie przeceniamy roli trenera.
I bramkarze muszą być jeszcze co najmniej jeden, żeby bronić. Tak to jest, że czasami już ci doświadczeni zawodnicy sami wiedzą, co grać, i ten trener oczywiście potrzebny jest, ale wy już wiecie, co ma się dziać na boisku, jak jesteście z taką grupą doświadczonych zawodników, a nie brakuje was tam doświadczonych graczy w środku pola na przykład.
No to ja teraz odbiję piłeczkę i powiem w drugą stronę, że nie, że ten trener jednak jest ważny i to, co robimy na co dzień, to później można powiedzieć przekłada się na dłuższą perspektywę i może na chwilę trenera mogłoby zabraknąć, a my wiedzielibyśmy, jak mamy już teraz grać i dlatego, że wykonujemy tą pracę na co dzień i gdzieś tam jeszcze możemy dołożyć to swoje doświadczenie, ale na pewno ten sternik musi być jakby nad nami i musimy go czuć, a wiadomo, że gdzieś tam jesteśmy doświadczeni i jeżeli by przez chwilę kogoś nie było nad nami, to przez chwilę sobie poradzimy, ale znowu na dłuższą metę byłoby już ciężej.
Panie trenerze, jestem po stronie Mateusza Kupczaka, ale takie świeże przykłady z futbolu, gdzie taka nagła i niespodziewana zmiana trenera sprawiła, że zespół nie mógł się pozbierać. To jest sąsiad Zamiedzy, który miał ciężki początek, gdy odszedł Maciej Skorża i musiał przyjść trener John van den Brom. I rywal tegoż rywala z Zamiedzy, Villarreal, też stracił trenera, który odszedł do Aston Villa nagle i też na dobrą sprawę nie mogą się jeszcze po tej zmianie trenera pozbierać. Więc panie trenerze, nie żą tutaj panu i tak dalej, ale raczej mówię tutaj o wszystkich trenerach, że jest jednak faktycznie trener potrzebny i musi to nakreślić. Wracamy do tych zagadnień, które nasi słuchacze poruszyli i padło pytanie chociażby o kwestie finansowe. Ta Warta to zawsze taki był skromny klub, nie za bogaty. No, są bogatsze kluby, nie oszukujmy się, w Ekstraklasie. Myślę, że nawet bogatszych klubów jest pewnie 16 czy 17 od Warty Poznań w Ekstraklasie. Ale to, na co jesteście umówieni, to nie ma jakichś problemów z zatorami płacowymi na przykład? Jak to w Warcie wygląda? Jest spokój?
Tak, jest spokój. Nie ma gdzieś tam żadnych zatorów. Ja powiem tak, że odkąd przyszedłem do Warty, to z roku na rok można powiedzieć dużo pozytywnych rzeczy tutaj się działo i jak tak podsumowuję sobie każdy rok, to poczynając od awansów i naszych utrzymań w Ekstraklasie, to czuję taką jakby od tego klubu bije taka pozytywna transformacja i już abstrahując o pieniądze, to właśnie tak to się czuje, że cały czas ten klub się rozwija i idziemy do przodu. No i chcielibyśmy, żeby tak to właśnie dalej wyglądało i tutaj jakby iść w tym kierunku, że cały czas tak pozytywnie niech się to wszystko rozwija i żeby tych problemów było jak najmniej.
Jest to inna Warta niż była w pierwszej lidze, bo przychodził pan w pierwszej lidze. Inne są wymogi nawet organizacyjne, jeśli chodzi o mecze pierwszoligowe, inne jeśli chodzi o ekstraklasę i faktycznie widać już chociażby w organizacji klubu, ile ludzi musi się klubem zajmować, jak wygląda chociażby sprawa wyjazdów na mecze, organizacja tego wszystkiego. Taka różnica jest zauważalna?
Tak, tutaj na pewno to dojrzaliśmy jako klub pod tym względem, bo wiadomo, w pierwszej lidze gdzieś tam pewne były niedociągnięcia, no ale i tak można powiedzieć, że organizacyjnie dawaliśmy radę, a Ekstraklasa też wymusza na nas to, żeby ten klub cały czas, czy jako my Warta, żebyśmy się rozwijali i no i czuć jakby w każdym pionie, wydaje mi się, w każdej strukturze klubu, nie tylko patrząc tutaj na pracę trenera czy zawodników, ale też właśnie na ten nasz pion organizacyjny czy marketingowy, że cały czas gdzieś ta pozytywna zmiana na lepsze i ten klub cały czas gdzieś tam rośnie i się rozwija. Wiadomo, że chcielibyśmy w przyszłości też jeszcze postawić taką kropkę nad i grać u siebie w Poznaniu. To by było na pewno, można powiedzieć, nie tylko i moje spełnienie marzeń, bo jeszcze tutaj w Poznaniu jako piłkarz Warty nie zagrałem w tym ogródku, a chciałbym na pewno kiedyś, może to się ziści. No i brakuje nam właśnie tylko, żeby się rozwijać, żeby właśnie zostać tutaj gdzieś tam w Poznaniu i żeby to szło dalej tak w dobrym kierunku, jak idzie.
Sportowo też musi się Warta rozwijać. To czuje pan, że w coraz silniejszej drużynie gra?
Tak, biorąc pod uwagę nasze ostatnie wyniki, to czuję, że stajemy się coraz mocniejsi i rozwijamy się, bo to widać. Sportowo się rozwijamy. Chcemy to dalej kontynuować, na pewno będziemy codziennie nad tym, na każdych treningach nad tym pracować, żeby dalej to szło w dobrym kierunku. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że ta pozycja jest niezła i idziemy w dobrym kierunku.
Ale jest trochę tak, że w tej pierwszej lidze, czy pierwszy sezon w Ekstraklasie, to od Kupczaka budowa składu nierzadko się zaczynała. A z czasem o te występy było pewnie coraz trudniej. I świętowaliśmy całkiem niedawno 100 meczów, ale gdy tak się sprawdzi gęstość gry, to pewnie ona była wcześniej. Teraz już widać, że jak ten poziom rośnie i wymagania są większe wobec Warty, coraz trudniej także o mecz. No, akurat ostatnio nie, bo ostatnio tych meczów sporo, opaska kapitańska, ale widać, że to miejsce trzeba pewnie bardziej walczyć niż to było dwa sezony temu.
No na pewno miałem taki okres w pierwszej lidze, że grałem wszystko od deski do deski, gdzieś tam strzelałem bramki
karne.
Bramki karne i to wszystko, można powiedzieć, że skład się ode mnie mógł zaczynać. Wiadomo, z czasem, gdzie ten poziom sportowy idzie do góry, zrobiliśmy awans, podnieśliśmy sobie sami poprzeczkę, no to tutaj też jakby rola trenera jest od tego, żeby tą naszą jakość piłkarską rozwijać, a ku temu sprzyja tylko i wyłącznie dobra rywalizacja, a więc transfery. No i wiadomo, że pojawiają się zawodnicy też czy zagraniczni, czy inni z Polski o określonej jakości i tą jakość mają podnosić, więc no, nic, tylko trzeba zakasać rękawy i gdzieś tam udowadniać, że tą jakość się posiada i walczyć o ten skład. Wiadomo, że jak się wypadnie, czy ze względów sportowych, czy ze względu na kontuzję, to ten skład później trzeba dwa razy mocniej walczyć i z taką sportową złością pokazywać, udowadniać, że się na to granie zasługuje.
Trenerzy to oczywiście dostrzegą wszystkie aspekty, wiedzą, jakie dadzą zadania piłkarzowi, z tych zadań rozliczą, ale kibic często patrzy trochę inaczej, oczywiście nie zawsze wie wszystko, no nie wiem, co trener powie zawodnikowi, ale piłkarz na takiej pozycji jak Mateusz Kupczak, czyli grający bliżej własnego pola karnego niż bliżej pola karnego przeciwnika, trudniej ma, żeby taki występ był spektakularny. Trzeba wręcz, ja się na tym łapię, żeby popatrzeć, jak taki defensywny pomocnik, ktoś bliżej własnego pola karnego grający, to trzeba go czasami w meczu tylko jego wziąć na radar, żeby tak na dobrą sprawę dostrzec, o co chodzi w tym meczu.
Zgadza się, no na pewno ciężej jest zabłysnąć defensywnemu pomocnikowi niż napastnikowi, bo to są dwie różne pozycje i po prostu na mojej pozycji gra się odpowiedzialnie, bezpiecznie, czasem szybko, prosto.
A czasem ale... ktoś powie, znowu spowalnia grę.
Dokładnie. No, czasem właśnie żona mnie krytykuje, że znowu cię nie było widać na boisku. No ale z drugiej strony później trener analizuje mecz i jest dużo pozytywów, także z tej takiej merytorycznej strony wiem, że po prostu gdzieś tam swoje zadanie trzeba wykonywać i czasem kibic jest niezadowolony, ale jak trener jest zadowolony, to ja się też cieszę i myślę, że no tak jak pan mówi, trudno jest błyszczeć na pozycji defensywnego pomocnika, aczkolwiek najlepsi na świecie błyszczą i no, nic tylko dorównywać do takiego poziomu i też starać się błyszczeć.
Po powrocie z Gliwic spojrzałem też na skrót meczu w magazynie Liga Plus i tam zawsze pojawia się gwiazdka, zawodnik meczu. Akurat pojawiła się robotę przy Kupczaku, ale no, nie obejrzał pan tego skrótu po powrocie, ale też po wygranym też nie wiem, czy bym oglądał, ale do czego, o czym innym chciałem wspomnieć. Gwiazdka przy Kupczaku, potem oglądam jedną jedenastkę kolejki, to już Kupczaka nie ma, jest Stavropoulos. Potem serwis internetowy, już nie pamiętam, który znowu pokazuje jedenastkę kolejki, jest Szymonowicz. Nie mówię, że źle oceniani są piłkarze, ale myślę, że jest coś takiego, że pan chyba nie ma takiej gwiazdy w zespole. No może nie licząc z Relaka. Wiadomo, jak strzeli, to napastnicy zawsze mają uprzywilejowaną pozycję i są najbardziej spektakularni. Ale to widać, że wyjąć najlepszego piłkarza Warty w meczu ciężko. Jest taka jakaś równość.
Na pewno naszą siłą jest kolektyw. Nie dziwi mnie to, że akurat w tych ostatnich spotkaniach można było dostrzec wpływ Mateusza Kupczaka na wyniki meczów. Nikt chyba o tym nie mówi, ale tak naprawdę kluczowa akcja w meczu z Radomiakiem zaczęła się od Mateusza. Miał to poprzedzające podanie, to było podanie bardzo ważne do Janka Grzesika. Później już poszła piłka, asysta drugiego stopnia, asysta gol Adama, więc skoro zapisujemy bramki, asystę i asystę drugiego stopnia, to dlaczego nie dać czegoś takiego jak asystę trzeciego stopnia i tu Mateusz Kupczak.
A wie pan, co jest mecz czasami... z Piastem? Przepraszam, jeszcze właśnie zanim przejdziemy do meczu z Piastem, to co czasami jest, nie chcę zwalać na telewizję, ale trochę muszę, skróty bramek są chyba za krótkie. Ja też lubię obejrzeć skrót od początku, jak akcja powstaje, a gdy widzimy ostatnie dwa podania, to nie widzimy, co się działo wcześniej.
Skrócie meczu z Piastem nie widziałem tego skrótu, bo oglądam całe mecze. Mam nadzieję, że nikt nie ominął tego, że to Mateusz rozpoczął całą akcję i miał asystę znowu trzeciego stopnia, bo Jan Grzesik miał drugiego stopnia, Kajtek Szmyt miał pierwszego stopnia, więc schemat tej akcji był dokładnie taki sam jak na Radomiaku, tylko strzelec był inny, tam strzelił z relach, tutaj Miguel.
Nie byłoby zaczęcia akcji Mateusza, nie byłoby gola, gdyby nie to, że ktoś tę akcję musiał zacząć. Dzwoni telefon, to odbieramy. Nie uciekną te zagadnienia, które mamy wynotowane. Część skreślam, część nie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Andrzej z Poznania.
Witamy, panie Andrzeju.
Witam, panowie. Gratulacje dla trenera Szulczka, bo niesamowitą pracę robi Barcie. Wynik jest po prostu świetny. Oczywiście kibic zawsze chce więcej. To już nie będę do tematu gry w Poznaniu nawiązywał, że może by więcej było, gdyby było tutaj mecze rozgrywane na miejscu, ale naprawdę gratulacje. Pytanie do trenera, takie wiem, że trener nie za bardzo lubi ten temat w trakcie jeszcze rozgrywek, ale czy nie obawia się trener w przerwie zimowej odejścia, że tak powiem, wyciągnięcia na siłę graczy takich kluczowych, a dużo graczy się buduje. Ma świetny Kajetan Szmyt, Robert Iwanow, no to już wiadomo. Także Stavropoulos świetnie ostatnio rozgrywa, tak z punktu widzenia kibica. Czy trener nie obawia się ich odejścia? I jeszcze do pana Mateusza Kupczaka. Ja Wartę oglądam, ojejku, od początku lat 90. mniej więcej. I to bardzo regularnie, ostatnie powiedzmy 10 lat to każdy mecz. I muszę powiedzieć tak. Tak dobrego defensywnego pomocnika to ja w Warcie nie widziałem od tego czasu. Naprawdę już w pierwszej lidze, moim zdaniem, pan Mateusz zrobił nam do spółki z kolegami, ale bardzo dużą cegiełkę dołożył do awansu i w tej chwili też ogląda się to świetnie, mimo iż pozycja jest naprawdę niewdzięczna i może nie trafia do 11 kolejki i nie jest wymieniony w mediach, ale naprawdę sama przyjemność oglądać pana Kupczaka na boisku. To wszystko pozdrawiam,
panowie. A pytania nie było, czyli takie pozdrowienia, rozumiem. Chyba, że jakieś pytanie jeszcze ma pan.
Tutaj tak, nie, do pana Mateusza nie. Tylko do pana trenera Dawida, czy nie obawia się osłabienia składu w przerwie zimowej. I powodzenia w meczu z Mielcem. Mam nadzieję, że te trzy punkty jeszcze dopiszemy.
Mateusz Kupczak uśmiecha się pod
nosem.
Odbierzemy jeszcze ten jeden telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Grzegorz Banaszak, Kępno.
Witamy.
Ja mam pytanie do każdego z gości. Pierwsze dla pana trenera, bo gdzieś tam w głowie pewnie pojawiają się pomysły na to, na jaką pozycję potrzeba wzmocnień na rundę wiosenną. Czy już gdzieś ten temat z władzami klubu się pojawiał w rozmowach, czy też nie? I do pana Mateusza może nie tyle pytanie, tylko uspokojenie. Proszę żonie przekazać, ja naprawdę pana widzę na boisku.
Dziękujemy bardzo.
Pozdrawiam.
Dziękujemy, panie Grzegorzu. Więc jak pan widzi, biorą pod lupę tego defensywnego pomocnika i Kupczaka, że to nie jest człowiek od zwalniania gry, tylko od regulowania grą. Tak, tego się trzymajmy. No to nawiązując do tego, o czym mówili słuchacze, jedni pytają o wzmocnienia, na jakich pozycjach są potrzebne, a drugi słuchacz dzwoni i boi się, żeby panu tego zespołu nie rozebrali już w przerwie zimowej. Pan się trochę boi, czy nie boi?
Przede wszystkim dziękujemy za te miłe słowa. Jeśli chodzi o obawy, trochę podchodzę do tego tak. To jest normalne, że w piłce wszystko się zmienia i szybko się dzieje. Jeżeli ktoś ma kapitalną rundę i może trafić do innej drużyny, chce z tej opcji skorzystać, bo uważa, że w tamtym miejscu może się bardziej rozwinąć, a klub chce na to przystać, bo z racji tego może zarobić jakieś pieniądze i uznaje, że to jest dla klubu lepsze, to po prostu takie coś się wydarzy. Wtedy z pieniędzy, które będziemy mieli za danego zawodnika, będziemy mogli kogoś innego zatrudnić. I tak zrobiliśmy w zeszłym roku. Pamiętam, że też były duże obawy, jak odchodził Czyż, czyli podstawowy młodzieżowiec, i Ławniczak, czyli solidny stoper, który grał praktycznie wszystko w pierwszym składzie. Ale dzięki temu, że mieliśmy środki, mogliśmy zatrudnić innych zawodników typu Franka Stanieda, Miguel Luis czy Szczepański. Więc jest to naturalna kolej rzeczy. Cieszę się, że stworzyliśmy taki kolektyw w tej rundzie. Skupiam się mocno na meczu z Mielcem. Jestem umówiony na spotkanie z naszym komitetem transferowym, ale odbędzie się ono po meczu ze Stalą. Oczywiście, że spisujemy swoje przemyślenia i wnioski, natomiast nie uważam, że potrzebujemy dużej liczby transferów. Myślę, że potrzebujemy tego transferu, który mieliśmy dopiąć do końca sierpnia, czyli zawodnika ofensywnego, który da nam jeszcze jakość z przodu. I potrzebujemy jednego zawodnika na inną pozycję, natomiast ustalimy tą pozycję dopiero na spotkaniu po meczu ze Stalą, widząc, czym dysponujemy i ewentualnie jakie zainteresowanie jest innych klubów naszymi piłkarzami i na których pozycjach.
A przy wielu nazwiskach zawodników z pana drużyny widać datę 30 czerwca 2023 rok. To jest też pewnie praca, żeby z niektórymi już rozmawiać, żeby nie odeszli po sezonie. Na przykład najgłośniejsze nazwisko pewnie Adam Zrelak. Ale nie tylko.
Tak, na pewno chcielibyśmy, żeby ta sytuacja wyglądała tak, że większość zawodników, szczególnie ci, którzy grają w pierwszym składzie, szczególnie ci, którzy są tak ważni w kontekście wyniku, miało kontrakty dłuższe i myślę, że klub sukcesywnie zapewnia taki komfort pracy, bo jakby spojrzeć na podstawowy skład, to bodajże trzech zawodników albo czterech nie ma tego kontraktu dłuższego. Natomiast są też różnego rodzaju furtki typu przedłużenie z opcją po stronie klubu. Myślę, że część rozmów już się w klubie toczy. Ja za to nie jestem odpowiedzialny, jest od tego inna osoba. Natomiast no, my też mamy tego świadomość, że jeżeli ktoś chce kontynuować swoją karierę w Warcie i taką będzie miał decyzję i wie, jakie oczekiwania klub może spełnić, to po prostu to zrobi. Jeżeli ktoś będzie chciał wybrać inną drogę, to tą inną drogę wybierze, a my będziemy musieli znaleźć kogoś, kto daną osobę zastąpi. Oczywiście ciężko jest zastąpić Adama Zrelaka i mam nadzieję, że zostanie z nami na dłużej.
No też jest właśnie zawodnik, który ma kontrakt do czerwca przyszłego roku. Wzmocnienia, odejścia, a do pana też nie dzwonią. Czy pan nie zmieniłby klubu?
Nie interesuje mnie w ogóle taki temat, ponieważ mam kontrakt do 2024 roku do czerwca. Wiem, że to nawet jeżeli by ktoś był zainteresowany, to na pewno nie jestem osobą, z którą ten ktoś powinien rozmawiać, tylko powinien rozmawiać z klubem, ale powiem szczerze, że czuję się dobrze w Warcie i dobrze się czuję z tą grupą ludzi. I cieszę się, że nikt nie dzwoni.
A kto jest takim bezpośrednim teraz łącznikiem między powiedzmy górą klubu a tą stroną sportową? Bo znowu, po raz drugi już, jak jest pan trenerem Warty, nie ma dyrektora sportowego.
Mózgiem całego klubu jest prezes Marcin Janicki. Myślę, że to jest najważniejsza osoba i cieszę się, że teraz mam okazję rozmawiać z prezesem, bo jak z nim rozmawiam, to w klubie jakoś wszystko idzie płynnie i jest, można powiedzieć, taka duża przejrzystość. Plus wszystkie sprawy są załatwiane od ręki i bardzo szybko, sprawnie. Cieszę się, że jest taka osoba w klubie.
No ale transfery na przykład, czy tam rozmowa z zawodnikami, to no jest teraz Mateusz Kamowski pełni obowiązki dyrektora sportowego, to ewentualnie on tam panuje nad tymi sprawami, bo jednak ktoś no, musi pilnować, chodzić wokół tego, myśleć o tym zimowym oknie transferowym.
Tak, prezes Janicki jest osobą, która dba o całą organizację, natomiast Mateusz Kamowski jest osobą, która zajmuje się rozmowami z menadżerami, piłkarzami, scoutingiem i pilnuje tego tematu.
Panie kapitanie, zmiana właściciela klubu to jest coś, co wpływa na zespół? Jakoś to zespół odczuł, czy u was to przeszło jakoś tak bezboleśnie? Nie zwróciliście w ogóle uwagi?
Myślę, że na pewno jest to jakaś w pewnym sensie zmiana. Mieliśmy bardzo dobre relacje z byłym właścicielem. Wiem, że on dalej ma coś, dalej działa i dalej jakby działa w strukturach klubu. Ma coś do powiedzenia. No nastąpiła ta zmiana i gdzieś tam po prostu przyjęliśmy to do wiadomości, musieliśmy po prostu dalej wykonywać swoją pracę jak co dzień. No i po prostu akceptujemy, zaakceptowaliśmy tą zmianę i liczymy na jakby no, owocną współpracę z panią właściciel i no i tak naprawdę z naszego takiego codziennego dnia pracy za dużo się nie zmieniło.
Miejsce pracy to samo, koszulka
tak,
ta sama.
Wszystko to samo, także...
Grodzisk cały czas ten sam.
Tak, tylko będziemy rozmawiać z panią prezes, a nie z panem prezesem.
Chociaż z tego co mówi trener Szulczek, to szef rady nadzorczej, dokładnie pan Marcin Janicki, to jest taka alfa i omega, jeśli chodzi o klub, o zarządzanie klubem. No jest na meczach, jest na wyjazdowych meczach, to też jest chyba ważne, że przedstawiciel klubu jest na meczu wyjazdowym, to też czujecie, że ktoś czuwa nad wami.
Powiedziałem, że jest mózgiem, myślę, że można też
jeszcze parę użyć, organów
dokładnie, że jest sercem i jeszcze kilka innych organów.
Biobiegiem.
Natomiast na pewno odnosząc się też do struktur właścicielskich, zarówno poprzedni właściciel, jak i obecnie pani właściciel i prezes Fereszewski i pani prezes Sypniewska. Z mojej perspektywy świetny kontakt, jeżeli cokolwiek jest potrzebne, To jestem w stanie z nimi załatwić. Wszystko się odbywa tak bardzo normalnie, a myślę, że w wielu miejscach jest o to trudno.
Padło też pytanie o grę w Poznaniu. Marzenie Mateusza Kupczaka to gra w Poznaniu, nie licząc oczywiście derbów na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, niezależnie czy Warta jest gospodarzem, czy gościem. Ja rozumiem, że nie jest to pytanie bezpośrednio adresowane do was, ale właśnie, czy Grodzisk Wielkopolski jest problemem Warty Poznań? Odbiję na razie do Mateusza Kupczaka. Gdy awansowaliście do Ekstraklasy, czy gdy ten pierwszy sezon w Ekstraklasie, to słyszałem takie opinie, że Grodzisk nie jest problemem, bo jednak był dla was takim stanem naturalnym. Byliście przyzwyczajeni, że to jest wasz mecz, a ośrodek treningowy jest bliżej siedziby klubu, a ośrodek meczowy jest pod Poznaniem. A nie zaczęło to doskwierać w końcu, że jednak w tej Ekstraklasie brakuje tego Poznania?
No na pewno tak jak pan mówi, z początku jak robiliśmy awans, to też przyjęliśmy ten Grodzisk jako swój dom i tam dzielnie walczyliśmy. Na pewno z biegiem czasu gdzieś tam słyszało się głosy z tyłu głowy, że gdzieś tam stadion ma powstać i no i tak jak mówię, fajnie by było gdzieś tam w przyszłości zagrać u siebie w Poznaniu. Na pewno z biegiem czasu też się zastanawiamy, kiedy to nastąpi. No ale trzeba jakby ten obiekt w Grodzisku traktować jako swój taki domowy stadion i starać się tam funkcjonować tak, jakbyśmy grali u siebie. No myślę, że w dłuższej perspektywie czasu fajnie by było wrócić do Poznania i mieć swój własny stadion, ale jakoś nie czuję, żeby nam to jakoś mocno doskwierało.
No zaraz, ja patrzę w tabelę i punktów u siebie to zdobywacie jak na lekarstwo.
A to już druga strona medalu, wiadomo, że tych punktów u siebie też chcielibyśmy mieć trochę więcej.
Ciężko o kibiców chociażby nie wygrywając u siebie. Bo jednak ten kibic musi ruszyć ten swój tyłek, pojechać do tego Grodziska Wielkopolskiego. Nie jest to tak łatwe, jak pewnie dla drużyny, która wsiądzie do autobusu, jesteście przywiezieni, nakarmieni, ubrani i wszystko. Natomiast no, tylko zwycięstwa u siebie przyciągną kibiców.
Zgadza się, no na pewno też jak robiliśmy awans, czy później fajnie nam szło i teraz nam fajnie idzie w Ekstraklasie, to przy własnej publiczności w Poznaniu na pewno by tych kibiców mogło być więcej. Kibic po prostu taki zainteresowany przypadkowy z ulicy też mógłby zajrzeć, bo byłby ciekawy mecz, czy przyjeżdżałby fajny przeciwnik. No na pewno mogłoby tych kibiców być więcej, ale i tak dziękujemy za wsparcie w Grodzisku dla tych kibiców, którym się chce, którzy chcą nas wspierać i na pewno to jest fajne, pozytywne, bo też nieraz na meczach jest ich duża ilość.
Jak, no panowie tego nie pamiętacie, ale Warta Poznań nawet w niższych ligach potrafiła sporo ludzi przyciągnąć do ogródka, ale właśnie Warta grająca o coś. Nie może być taka nijaka, chociaż teraz Warta gra o coś, więc myślę, że właśnie to jest to, co ludzi w Poznaniu by na trybuny przyciągnęło. Pan jak na to patrzy, że musicie jeździć do Grodziska? Przyjechał pan do pracy do Poznania, a co dwa tygodnie do Grodziska każą panu jechać?
Ja się czuję dobrze, tam mamy naprawdę świetnie wszystko zorganizowane i dobre warunki, a w wywiadach, jeżeli ktoś mnie o to pyta, to oczywiście często mówię o tym, że wolelibyśmy grać w Poznaniu, ale nie głównie, tylko chodzi mi przede wszystkim o kibiców, bo dla nich by to było łatwiejsze. Myślę, że taka otoczka, kiedy jest więcej kibiców na meczu i mogą przyjść pieszo albo dojechać tramwajem w parę minut na nasz stadion, to jest zdecydowanie bardziej komfortowe i łatwiejsze niż dojechać do Grodziska, ale naprawdę w Grodzisku mamy wszystko świetnie zorganizowane z perspektywy przygotowania do meczu, więc myślę, że w najbliższym czasie poprawimy ten bilans punktowy w meczach u siebie.
Ja już nawet nie chciałem o to pytać, ale to zawsze jest tak, wypłynie. Stadion w Grodzisku faktycznie jest w porządku, tylko ma jedną wadę. Nie znajduje się niestety w Poznaniu i to jest problem, jeśli chodzi o ten obiekt. Dzwoni telefon. Dobry wieczór.
Halo, halo, dzień dobry.
Tak, jesteśmy na antenie.
Ja tak jeszcze raz zadzwoniłem, bo tutaj Patryk z Opalenicy, tak rozmawiacie tutaj o Grodzisku.
No pan ma bliżej z Opalenicy akurat.
Jasne, jasne, ale takie moje pytanko tutaj. Czy jakaś inicjatywa klubowa będzie, by tych kibiców też z Grodziska i okolic generalnie bardziej zachęcić do przyjazdu jednak na Wartę, bo nie oszukujmy się, na trybunach można to gdzieś w statystykach też odczytać, sprzedaży biletowych, no większość ludzi, którzy kibicują obecnie Warcie w Grodzisku, no to są ludzie z Grodziska i okolic. A generalnie gdzieś w tym Grodzisku, powiem szczerze, mało się dzieje, jeżeli chodzi o promocję tego dnia meczowego i trochę uważam, że jest to zaniedbany temat. Tak samo myślałem, że może tych dzieciaków bardziej zaangażować gdzieś z okolic, czy też mówiąc krótko, przyjechać do tych szkół i też gdzieś promować tą piłkę, bo jak to się mówi, Lech też ma swoich kibiców na landach. Wiemy to doskonale, gdy patrzymy na te trybuny na Lechu, różne miasta są wypisane, więc myślę, że tak przyszłościowo nawet można o tych Grodziszczan troszeczkę też zadbać, bo co by nie mówić, przychodzą jak mogą na te mecze, widzę ludzi, którzy są regularnie, no ja jestem co mecz, więc fajnie byłoby coś zrobić więcej i też jakiś ukłon w stronę tych, którzy są tam na miejscu i wspierają Wartę. To wszystko z mojej strony, dziękuję.
Panie Patryku, dziękujemy za ten głos, ale to miejmy nadzieję, że gdzieś tam przy Spychalskiego 34 słuchają audycji albo słuchają później w internecie i przyjmą pana sugestie. Jeśli chodzi o trenera Dawida Szulczka i Mateusza Kupczaka, to oni już powiedzieli, co mogą zrobić, żeby kibiców także z Grodziska Wielkopolskiego przyciągnąć, poprawić ten bilans meczów u siebie, żeby on był lepszy, ale jakbyście lepiej grali u siebie i jeszcze te punkty z wyjazdu by były, to strach myśleć o tej tabeli, ale faktycznie no życzymy, żeby te punkty na własnym stadionie też zdobywać lepiej. Panie trenerze, czas powoli się zbliża do końca naszej audycji. Jeszcze takich kilka zagadnień miałem wynotowanych. Nie wszystkie oczywiście uda się poruszyć, ale też a propos niektórych zawodników. Jak pan zbudował Enisa Destana? Bo to jest akurat postać, która mnie interesuje. Na początku wręcz wydawało się, że człowiek nie nadaje się do wyjścia na boisko. Okazuje się, że gdy wchodzi, jest coraz bardziej przydatny. I na przykład a propos meczu z Piastem w Gliwicach, to no, teoria moja jest taka o drugiej bramce, że nie byłoby drugiej bramki, gdyby nie akcja Enisa Destana, po której podał do Żurawskiego między czterema zawodnikami otoczony, po czym był rzut rożny, po którym padła bramka dla Warty. I pan go tak zbudował, poświęcił mu trochę więcej pracy. Jak to wyglądało?
Przede wszystkim duża praca wykonana przez trenera przygotowania motorycznego, który dokładnie posprawdzał i zmierzył wszystkie parametry, wiedział, na jakim etapie jest Enis, a był na bardzo słabym poziomie, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, więc przez kilka tygodni miał wdrożony plan indywidualny. Dodatkowo bardzo duża rola samego piłkarza, który jest bardzo zmotywowany. Jak dowiedział się na początku, jak to wszystko wygląda, jak fatalnie fizycznie wygląda, do tego bardzo słaby język angielski, taktycznie bardzo słabo, ale potrafił przyjąć piłkę, potrafił coś zrobić na boisku, tylko w grze tego nie umiał pokazać, no bo nie był przygotowany, nie miał komunikacji też z innymi jeszcze zawodnikami. Wszystko po kroku, bardzo duże zaangażowanie, komunikuje się już coraz bardziej swobodnie w języku angielskim, łapie kontakt z szatnią, taktycznie zdecydowanie się poprawił, jeszcze nie biega tak jak Adam Zrelak, ale robi postępy. Fizycznie bardzo duży progres. Myślę, że tak po prostu zupełnie normalnie cegiełka po cegiełce go budujemy i myślę, że dużo radości jeszcze nam da wiosną.
Głową podobno też nieźle gra.
Czy głową nie gra fantastycznie i w treningach pokazywał to od samego początku, więc myślę, że będzie taki moment, że udowodni to jeszcze w meczu ligowym.
Nie ma już strachu podać mu piłkę, panie Mateuszu?
Nie, tak. tutaj trener mówi, że coraz bardziej się aklimatyzuje i tak jak trener mówi, budujemy Enisa, żeby też nam dawał jak najwięcej.
Za 3,5 minuty, godzina 22, kończymy sportową arenę z poznańską Wartą. Króciutko, panowie, najbliższy piątek, godzina 18, mecz ze Stalą Mielec. Było już pierwsze zwycięstwo, były pierwsze gole na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim z trudnym rywalem, jakby nie patrzeć, bo Stal to też takie jedno z objawień po raz kolejny Ekstraklasy. Będą 3 punkty?
Będziemy robić wszystko, żeby te 3 punkty były.
Panie trenerze?
Tak, dokładnie. Nastawiamy się na to, że mecz będzie ciężki, ale dla nas zwycięski.
Zapraszamy więc wszystkich kibiców do Grodziska Wielkopolskiego z Poznania, z okolic Grodziska Wielkopolskiego. Jak słyszeliśmy, jest potrzeba, żeby też tam powalczyć o tych kibiców. Transmisja meczu Warty oczywiście w MC Radio. Zapraszamy bardzo serdecznie od godziny 18 w świąteczny piątek na naszej antenie. Kto nie będzie mógł jechać, a kto może jechać, to zapraszamy na mecze Warty. Bardzo dziękuję panom za wizytę w studiu. Zleciała ta godzina, ale tutaj czas płynie nieubłagalnie. Nie możemy doliczyć ani jednej minuty, więc Dawid Szulczek, trener Warty Poznań. Dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Mateusz Kupczak, kapitan drużyny. Dziękuję bardzo. No,
dziękuję
Rafał
również.
Rafał Polacki program zrealizował, Grzegorz Hałasik przygotował, poprowadził. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Sportowa Arena.